z pań, które wydają mi się ciekawe, że mogą zainteresować. Więc pierwsze pytanie pamiętam, a drugie pani podpowie. Pierwsze pytanie polegało na tym, czyta się opis, prawda, zbudowania świątyni na wysokie to szmudne, bo każdy gwóźdź jest opisany, ile waży, gdzie go wbić. Co to za Bóg, który jest tak drobiazgowy. Co to jest za Bóg, który jest tak drobiazgowy? Czy miłość jest drobiazgowa? Ja wam powiem, że czasem naprawdę tak. Naprawdę tak. Że są pewne takie znaki, że ktoś ci zrobi, czy Bóg tak nadaje znak, że, nie wiem, że poda nam to danie tak, jak lubisz i tak zamieszany i w takim kubku, że wiesz, że to jest dla ciebie. Więc drobiazgowość nie zawsze jest zła, tak po pierwszym powiedziałem. Nie? Trochę pytanie, co za tym stoi, dlaczego. Pewna drobiazgowość w miłości może być po prostu wyrazem miłości. To znaczy, jeżeli, no nie wiem, ktoś przyjeżdża do domu i mama mu ugotuje tak, jak lubisz, nie? W tym talerzu, w tych proporcjach. I za tymi drobiazgami też jest miłość. To nie jest tak, że drobiazgowość, to naprawdę zależy. Pamiętajcie jeszcze jedną ważną rzecz, proszę Państwa, że uwaga, to co logicznie jest ważne, kult to nie jest nasz wymysł. Że cały ten tekst, który mówi, jak go uczcić, chcę pokazać, że to nie jest nasz pomysł. To nie jest nasz pomysł. Co więcej, nie od ciebie, człowieku, zależy, jak ty to zrobisz. Ciekawe. Czy to Bóg wybiera świątynię, a nie ludzie, a przegłosujmy, gdzie będzie stało? Nie. To Bóg wybiera. Jest coś z tego, nawet w Kościele katolickim do tej pory, nie pamiętacie, jest nowe święto, to siostra Faustyny na przykład, nie? Czy jakieś jest, trzeba było jakiegoś specjalnego objawienia. Nie jest tak, że tylko, że biskupi się zbierają, jest jakiś tam jubileusz, bo nam to pasuje. Prawdę mówiąc, ja mam taki zgryz osobisty, na przykład co do tego, że święto w niebo wstąpienia pańskiego jest przesunięte na niedzielę, bo nie na 40 dni, to jest 40 dni, a nie 43. Nie? Że jest coś z tego, że my czcimy Pana Boga tak, jak On chce, a nie tak, jak mnie to jest wygodnie. Nie? Że mnie jest wygodniej pójść do kościoła w piątek, to będę mieć niedzielę wolną, a nie w niedzielę. No tak, tylko że znowu to trochę jest pytanie, czy ty jak kogoś, nie wiem, z kim się spotykasz, to tak jak tobie jest wygodnie, czy tak jak ta druga osoba chce. Nie? Więc taka gotowość, żeby spotkać się z Bogiem na Jego warunkach jest ważna. Nas dużo, myślę, też uczy. Patrzcie, zresztą tam jest masa rzeczy takich teologicznie głębokich, na przykład kto składa ofiary? Kto może być kapłanem? Że są takie strefy świętości, nie? To nie jest tak, że każdy sobie po prostu idzie do miejsca świętego święty, bo ma ochotę. Nie. Do miejsca świętego wchodzą kapłani, do świętego świętych wchodzi arcykapłan raz w roku. Zawsze mam obraz takiej, wiecie, elektrowni jądrowej. No, nie wchodzisz sobie na spotkanie z Bogiem tak po prostu. Czy to znaczy, że nie można? Myślę, że w głębi rzeczywiście nie można. Bo Bóg chce powiedzieć, uwaga, nie możesz mnie spotkać i wyjść niezmieniony. Jest coś. Cały czas jest grozy spotkania, rzecz realnego spotkania z Bogiem. Albo ci to da życie, albo cię to zabije. Nawet tak. I naprawdę Jezus mówi o tym samym. Nie? Jeżeli nie masz tego doświadczenia, to jeszcze Bogiem spotkałeś. Że to jest tylko takie właśnie ocieranie się i takie naskórkowe. Spotkać Boga i przeżyć nie jest to rzecz oczywista. Nie? Albo to zmieni twoje życie, albo cię zniszczy. Jest gdzieś taki ten obraz. Więc nawet w tych kwestiach liturgicznych myślę, że antropologicznie i teologiczne one są ciekawe i mówią o tym, może to można przełożyć na spotkanie z drugą osobą. Nie? Jak spotkać drugiego człowieka? To jest takie proste? Wcale nie jest takie proste, żeby spotkać osobę. Nie? Trzeba się przygotować, trzeba mieć do tego czas, miejsce, musi być odpowiednia liturgia i uwaga, ktoś musi ci otworzyć drzwi, musi cię zaprosić i powiedzieć: tak, tu się spotykamy. Do świątyni jerozolimskiej może wpaść jakiś dziki żołnierz, prawda? Ale to nie przynosi życia, tylko śmierć. Nie? Tak samo, że analogicznie powiem, współżycie z kobietą może być aktem małżeńskim uświęcającym, albo może być gwałtem. Nie? Fizjologicznie może być ta sama rzecz, a duchowo absolutnie dwie różne rzeczywistości. Drugie pytanie, już nie pamiętam.
To drugie pytanie było o to takie okrucieństwo Boga, który mówi tak: no dobrze, to ja, to ty idź teraz Mojżeszu do tego Faraona, powiedz, że mój lud ma puścić wolno, ale ja uczynię jego serce zatwardziałym i ja tak zrobię, że on ciebie nie puści. Przy tych kolejnych powrotach Mojżesz w taki sam sposób, i czasami też, i w Nowym Testamencie mi się wydaje, też takie coś widziałam, ale też w Starym kilka razy, że niby ten człowiek ma wolną wolę i może zrobić co chce, ale Pan Bóg zatwardza jego serce po to, żeby objawić swoją chwałę, ale jednak doprowadza do tego, że przez to właśnie te dzieci miną.
Tak jest. Polecam tekst ojca Mateusza Przonowskiego dokładnie na ten temat. Być może sobie wygooglacie. Jeżeli chodzi o zatwardziałość serca, co to znaczy pierwszy ten zwrot? Zatwardziałość serca to nie chodzi o sklerozę, że prawda ma zwątpienie żył. Co to jest serce w Biblii? To jest sposób myślenia, nie? Podejmowania decyzji. To jest serce. Sercem człowiek myśli, sercem podejmuje decyzji. Decyzja. Tutaj musiałbym pokazywać. Czyli cała istota jego osoby. To trochę tak, jakby powiedział, zatwardzić serce, znaczy stracić rozum. Nie? Ktoś traci rozum. Jak dokładnie Państwo przeczytacie tę historię z Faraonem, tam się pojawia tyle samo razy mowa o tym, że Bóg zatwardza serce Faraona, ile razy przeczytacie, że Faraon sam zatwardza swoje serce. To nie jest tylko Boże działanie. To nie jest tylko Boże działanie. Jest to rzeczywiście Bóg, który tak, każe człowieka, odbierając mu rozum. To też jest to, co znajdziemy w innych kulturach. Jak Zeus chce kogoś skarać, to mu rozum odbiera. Jest w tym coś z takich zachowań, które no, znamy, to no nie wiem, wystarczy tworzyć na trzecią rzeszę. Miliony ludzi w ogóle nie widziało w tym niczego złego. I to nie jest kwestia, prawda, jedynie woli, tylko oczywiście rozumu. Nie, nie widzieli, do kogo strzelają? Nie wiedzieli. Jest jakiś moment tego, że jeżeli człowiek brnie w grzechu, to robi racjonalizując wszystko, żeby tam zostać, nie? Gdzie jest. Nie? Jak ktoś dokonał aborcji, pociął małe dziecko na kawałki, no to myślicie Państwo, że tak łatwo powiedzieć sobie psychicznie, że aborcja to zło? Nie, on będzie do końca życia zaciskał zęby, że to nie był człowiek. No bo co to by znaczyło? Przyznać się, że ja pociąłem człowieka na kawałki. To wcale nie jest takie proste. Więc ta zatwardziałość serca jest jakimś mechanizmem, który jest w nas wpisany. Zatwardziałość serca jest rzeczywiście przypisana Bogu jako jego działanie, to znaczy, że on pozwala temu człowiekowi trwać w tym. Chcę powiedzieć, nie bójcie się Adolfa Hitlera, jeżeli nawet tak powiemy, nie? To znaczy najstraszniejszej jakiejś postaci historycznych, ja jestem w tej historii. Faraon to nie jest jakaś piękna postać. To, co się dzieje z Izraelem, to, czego oni doświadczają. Bóg chce powiedzieć, w najczarniejszych momentach historii ja też gdzieś jestem ukryty. Znajdziemy ten moment jeszcze bardziej dramatyczny u Izajasza. Pamiętacie Państwo ten moment, kiedy święty, 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 Izajasz ma wizję Boga w świątyni, serafiny, kogo mam posłać? Izajasz się rzuca, poślij mnie, niby dokąd, nie do czego. Trochę się rzuca tak na ślepo. I Bóg mówi, a no to dobrze, to ty pójdź. Więc poślij do, pośle się do ludu, mów tak, żeby cię nie zrozumieli. Żeby oślepli i zatwardź serce tego ludu. Super. Świetna misja. Ale Izajasz zrozumiał i pyta później, jak długo. Jak długo, Panie? To znaczy rozumie, że zatwardzenie serca tego ludu jest jakąś jego karą. Rzeczywiście. To znaczy, że Bóg odebrał, zresztą tam same teksty Izajasza, które mówią, że on odebrał królom rozum. Że ci rządzący zapędzili się jeszcze dalej. Bo taki był plan, tak miał być. Tak. Nie wiem, czy to jakoś, może ja już jestem taki zatwardziały, że jest absolutnie nie gorszy, bo to raczej dowodzi tego, że Bóg naprawdę rządzi historią i nic mu się z rąk nie wymknie. Nie? To znaczy nawet ten grzesznik, jeżeli hasa po tym świecie i robi różne rzeczy, to on też się wpisuje w jakieś Boże plany. Bóg posługuje się Asyrią, posługuje się kimkolwiek zechce dla swoich planów. Ten grzesznik za te swoje rzeczy zapłaci. Jakoś się to Panu Bogu wszystko zgadza w tym rachunku ostatecznym. Ten cytat z Izajasza później znajdziemy, to jest dużo ciekawsza i jeszcze głębsza tajemnica Izraela. Nie? Wracamy do tego. Ten cytat Izajasza święty Paweł przecież zacytuje na koniec dziejów apostolskich, jak Żydzi go w Rzymie odrzucą, to on mówi, tak, słusznie o was Bóg powiedział przez proroka Izajasza i on się czuł jak ten Izajasz, nie? Że mówi, a im bardziej mówi, to im bardziej są zatwardziali, nie rozumieją. Tylko nie wiem, czy państwo słyszycie, że w tym jednocześnie jest jakaś nadzieja, nie? Bo święty Paweł może powiedzieć, jak długo. To znaczy, że będzie jakiś moment, kiedy ten Izraelitek przejrzy na oczy, nie? Że ten moment jakiejś ciemności również ma służyć jakiemuś oczyszczeniu, jakiemuś wyzwoleniu, jakiemuś głębszemu objawieniu. Tak bym chyba powiedział. Czy nam Bóg czasem zabiera rozum? No chyba tak, pozwala nam. No nie, mnie się zdarzało, że człowiek w ogóle jak na ślepo pędzi przez życie. I co Pan Bóg na to pozwolił? Tak, pozwolił. Zabiło mnie to? Na razie nie. Jakoś się to Panu Bogu mieści. Rzeczywiście. Przejdę teraz do drugiej części naszego wykładu o, jak to sobie nazywałem, o niemiłym Bogu Nowego Testamentu. Dlatego, żeby pokazać, że ta sama pasja, ta sama zazdrość, ten sam Bóg, to jest naprawdę ta sama osoba, która się kryje w Starym i w Nowym Testamencie. To są fragmenty, które często my zapominamy albo nie zwracamy na nie uwagi. Z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział. Słowa o tym, jak sobie tam wszyscy żyją w zgodzie, dzielą się tym, co mają. Jest to powieść o Ananiaszu i Safirze, może znacie. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żonę odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył w usług apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś z nią, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy go słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Około 3 godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. Powiedz mi, zapytał ją Piotr, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle, odpowiedziała. A Piotr do niej, dlaczego umówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twojego męża. Wyniosą też ciebie. A ona upadła natychmiast w jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli ją i pochowali obok męża. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Bóg. Nowy Testament. Zesłanie Ducha Świętego. Super, wszystko się dzieje, radość. To jutro mam. I co, to ten sam Duch Święty? Tak, ten sam. Ten sam. I to jest słowo, które jest chyba skierowane do chrześcijan. To są chrześcijanie. Nie? I mowa jest o tym, że strach padł na nich strach. Bóg nie pozwala z siebie kpić. Nie? Nie musiałeś tego robić. Dlaczegoś go oszukał. Mamy obraz Jezusa, który się gniewa. To jest ten obraz, który się pojawia najczęściej w przypadku oczyszczenia świątyni, prawda? Jezus prowadzący sobie wilcz ze sznurków i wygania. Ostatnio mieliśmy wspomnienie dominikanie świętego Antonina z Florencji. To jest podobny obraz u nas w Krakowie, że tam przegania nierządnicę ze sznurkiem z Florencji renesansowej. To jeszcze się coś tam zmieści, no bo to trochę się wpisuje Jesus Christ Superstar. To jest taki hippis, który walczy z kapitalizmem. To jest jeszcze w porządku. Natomiast jest jakiś taki obraz rzeczywiście Jezusa w naszych głowach często, którego chcemy jakoś zredukować do takiego komiwojażera, który przychodzi po prostu z pewną propozycją i można ją przyjąć albo nie, czy ci się spodoba, czy ci się nie spodoba, dzisiaj nie, Panie Jezu, przyjdź jutro. Ewangelia według świętego Łukasza. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dzieją, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. To też Tyrowi, Sydonowi będzie lżej na sądzie, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czasz do nieba masz być wyniesiony, aż do otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Spotkanie z Jezusem, a nawet spotkanie z Jego uczniem, z Jego Ewangelią, uwaga, jest decydującym momentem życia. To nie jest wybór, czy mi smakują lody śmietankowe, czy wiśniowe. To nie jest taki wybór życiowy. Jeżeli ktoś się spotyka z Ewangelią, człowiek, który słucha Ewangelii, powinien mieć z tego świadomość. To nie jest, czy prawda, lub woli pan rybę, czy kiełbaskę. To jest wybór między życiem a śmiercią. I Jezus, mówiąc swoją Ewangelię, nie waha się tak to na ostrzu noża postawić. I mnie się wydaje, że to jest no, bardzo, bardzo szczere. Dzieje się to również w naszym życiu, jeżeli sobie Państwo pomyślicie o nie tylko w relacji do Pana Boga, ale w relacjach poważnych, na przykład kiedy się pojawia miłość albo jakaś druga osoba ważna. Uwaga. Przyjęcie tej miłości, tak samo jak odrzucenie tej miłości, człowieka zmienia. To nie jest tak, że ja w niewinny sobie sposób mogę powiedzieć, a pomyśl o tym jutro, albo w ogóle o tym nie pomyślę, albo to odłożę, albo... Nie. Są takie wybory życiowe, egzystencjalne, od których nie uciekniemy i które, uwaga, albo czynią mnie lepszym człowiekiem, albo gorszym. Nie mam takiej pozycji neutralnej. One się nie zdarzają często, być może na szczęście, ale kiedy przychodzi do nas Bóg, to jest taki wybór. Na szczęście, mogę powiedzieć, na szczęście, że jeżeli ktoś żyje w łasce, to nie jest wybór wbrew naszej naturze. Nie? To jest wybór, którym najczęściej jesteśmy zachwyceni i ktoś mnie kocha, to chce zmienić moje życie. Ale jeżeli bym ten wybór odrzucił, to coś we mnie jest złamane. Jest jakieś pęknięcie. Jestem gorszym człowiekiem. Po prostu. Nie? Są takie wybory. Przyszedłem, Łukasz znowu, przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jak bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jaki doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem na ziemi pokój? Nie powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojone w jednym domu, troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu, ojciec przeciw synowi, syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Nie jest to tylko jakiś opis konfliktu, który zachodzi w mieszanej rodzinie. On zachodzi rzeczywiście dużo głębiej. To jest konflikt, który między mną, starym człowiekiem, i mną, tym nowym człowiekiem. Nawrócenie to nie jest jakaś opcja, jedna z wielu. jak wybory za tą partią, za inną partią, z wybór pracy. To jest wybór za miłością, no przeciw miłością. Tam jest za tym jakiś imperatyw. W tym samym czasie, 13 rozdział, przyszli niektórzy, donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Niewinne ofiary, powiedzmy, tak? Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że tu cierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się wy nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża z Siloą i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Śmierć w wypadku może się przydarzyć. Śmierć z powodu nienawrócenia, odrzucenia Boga, Jego pomocy jest czymś, co już dzisiaj wskazuje mnie na jakiś początek piekła. Nie? Niebo się zaczyna dzisiaj, piekło też się dzisiaj zaczyna. No. Jedno i drugie życie jakoś się dzisiaj zaczyna. I każdy moment, kiedy Bóg wkracza w moje życie, jest takim momentem. Kładę dzisiaj przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Tak czytam w Księdze Powtórzonego Prawa. Co nawet może być? Żyć jutro, a nie mam trzeciego wyboru? Trochę życia, trochę śmierci? Nie mam. Nie mam, naprawdę nie mam. I są takie wybory, że nie mam. Albo trochę decydujesz się na ufność, albo nie decydujesz się na ufność, czy się decydujesz na nieufność. To nie jest nawet wybór, który da się odłożyć w czasie za bardzo. Najtrudniejszy teologiczny moment w Nowym Testamencie to jest piekło. Nie? Przypominam wam wszystkim, że w Starym Testamencie nie ma piekła, bo nie ma życia wiecznego. Jest raj, jest Eden ziemski i paralelnie do tego jest taki Szeol, prawda? Trochę taki jak Hades w Grecji starożytnej, gdzie wszyscy ludzie po śmierci trwają jako takie cienie. To, co my się modlimy, w kredo mówimy teraz, że Jezus wstąpił do piekieł, żeby tych ludzi wyprowadzić, żeby wyprowadzić ich do życia wiecznego, albo nie. Więc piekła nie ma. Piekło pojawia się w Nowym Testamencie z perspektywą życia wiecznego. No właśnie. Skoro jest perspektywa życia wiecznego, no to jest też ta druga perspektywa, że nie przyjmujesz życia wiecznego, a więc coś innego wiecznego, tak? I święty Mateusz, czyli Jezus w Ewangelii Mateusza, mówi o gehennie ognia. W innych Ewangeliach też. Nie? Pokażę wam, kogo macie się obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc stracić, wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Mówi Jezus Chrystus, nie? Nie Ozeasz, nie Izajasz, nie Mojżesz, nie jacyś ci surowi prorocy Starego Testamentu, tylko Jezus mówi. Jezus mówi. Mateusz 25 rozdział. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie, precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Radykalność daru Nowego Testamentu sprawia, że konsekwencje odrzucenia tego daru są oczywiście dużo poważniejsze. Nie? Jakie są relacje więc między Starym a Nowym Testamentem, na tym punkcie skończymy. Więc jest coś, co można by nazwać intensyfikacją relacji, bo to tak nazwę. To znaczy pełniejsze objawienie przynosi z sobą większe wymagania. Jezus mówił w Ewangelii Świętego Jana. Mówi takie zdanie. Gdybym nie przyszedł, nie mieliby grzechów. No ale przyszedł. Poznali mnie. I to jest ten moment, nie? Albo mnie wybierasz z życia, albo mnie odrzucasz. I jeżeli, naprawdę, czasem jak głoszę rekolekcję, też się boję. No bo to jest ten moment, kiedy trochę ja występuję w tej roli, kiedy stawiam przed ludźmi, no to życie to śmierć. Ja trochę tak to brzmi, jak bandzior napada kogoś, mówi: kup pan cegłę. To trochę tak musimy myśleć, jak idziemy do kościoła. To co? Życie czy śmierć? Naprawdę tak. Naprawdę tak to wygląda. Kiedy przyszedł Jezus na tę ziemię, staje przed człowiekiem taki wybór. Uwaga! Oczywiście w praktyce różnych ludzkich wyborów to pytanie, czy ten człowiek szczegółowy ma rzeczywiście tego świadomość, czy do niego to dociera, czy on spotyka tego Jezusa. To nie chodzi o innych, nie? Trzeba by wrócić do tego pytania a propos, by się nie martwić o tych, co tam zabiła, prawda? Ta wieża w Silo, Jezus mówi. By się martwić naprawdę o siebie, bo to ja do was mówię. O, tutaj coś większego niż Salomon. By się nie martwić o wieży, bo od tego, czy przyjmiecie, czy nie moje słowo, zależy wasze życie. Ale tam osadzawka, kogo tam zabiło, to naprawdę jest najmniejszy problem tutaj. Ja, który słucham słowa dzisiaj, to stoi przede mną. Gdzie czasem o innym zbawienie innych martwimy, ale to trzeba do siebie wziąć te ostrze słowa i siebie tutaj nabić. W Hebrajczykach, w listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale pojawia się taki piękny obraz o tym, co się dzieje w Nowym Testamencie, kiedy on wykorzystuje obraz ze Starego Testamentu i mówi o pełni objawienia, które pojawia się w Nowym. My czytamy go w liturgii, ale zwykle nie doczytujemy. Ja teraz go doczytam, żeby nie było wątpliwości. Mówi do chrześcijan. Wy natomiast, w przeciwieństwie do Żydów, dobrze, do Izraelitów na pustyni, nie? Wy natomiast dzisiaj przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga samego, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokrepienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Strzeżcie się, byście nie stawiali oporu temu, który do was przemawia. Jeżeli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od tego, który na ziemi mówił, o ile bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuję, mówiąc jeszcze raz, wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też, otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Bóg nasz jest bowiem ogniem pochłaniającym. To nie jest Bóg maskotka. To nie jest Bóg, którego można schować do kieszeni. Bóg pies, który mnie przywita, zawarza ogonem, który się do mnie dostosuje. To jest Bóg, który jest żywiołem, którego nie opanuje, który chce przemienić moje życie. To jest Bóg, który stawia mnie pod ścianą. Takiego Boga, który to jest Jezus Chrystus. Relacja między Starym a Nowym Testamentem najlepiej jest opisana jako wypełnienie. Nie? Wypełnienie to znaczy doprowadzenie do pełni. Nie należy tego sobie wyobrażać jako, jakby to powiedzieć, pełnia, to znaczy, że mam kubek i on był niepełny, i jeszcze tutaj dolewam tak, że się przelewam przez pełnię. To nie taką pełnię chodzi. Nie? Słowa pełnia. Pewnie by brzmiało po polsku jako dojrzałość, teleja, telejos, czyli jakaś doskonałość, ale tak jak na przykład jest drzewo doskonalsze od ziarenka, nie? Więc jest jakaś organiczna pełnia, nie chodzi o, chodzi o jakiś owoc, chodzi o jakąś dojrzałą formę. Między Starym Testamentem a Nowym są elementy ciągłości, elementy nieciągłości oczywiście, nie? Dużo w tym nieciągłości, nie składamy ofiary ze zwierząt. Jezus Chrystus objawił nam Boga w Trójcy Świętej. Jest bardzo dużo elementów nieciągłości, ale jest to ten sam Bóg. Bez Starego Testamentu nie zrozumiemy Nowego Testamentu. Nowy Testament zakłada znajomość Starego Testamentu. Odwołuje się do tego, jak był ksiąg natchniony. I Jezus przekazuje nam Stary Testament jako autentyczne Słowo Boże. Ewangeliści będą mówić o tekstach prorockich, które mówią o Jezusie Chrystusie. W ten sposób Stary Testament się wypełnia. I to nawet nie tylko w tym sensie, że zapowiada Chrystusa, ale te prawdy, które mówią o relacjach z Bogiem, stają się bardziej nawet zrozumiałe, bardziej konsekwentne w Nowym Testamencie. I nawet, no, czasem ja bym to widzę nawet jakoś bardziej takie tnące niemalże. Będzie czas na pytania, jak się domyślał, tak? Dobrze, zachęcam Was do pytań. Mówię, nie jestem kimś, kto zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie jestem tym wykładowcą. Natomiast zachęcam Was, żeby te wszystkie teksty Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, czytać poważnie i brać te teksty, uwaga, nie jako taki miecz, którym ja wywijam, żeby tam innych dźgać, tylko skierować do siebie. Skierować do siebie, siebie tym słowem jakoś dźgać, jeżeli ktoś chce, i pytać się, gdzie, co mi tutaj nie pasuje, gdzie jest, co jeszcze to słowo musi przeciąć, co we mnie musi się zginąć, co musi się we mnie narodzić. Taka lektura jest pewnie najlepsza i Duch Święty niech nam w niej towarzyszy. Amen. Pytania.
Boga z daną duszą ludzką. Nie jestem na tym. takie metafizyczne właśnie elementy, w sensie takie moralne i tak dalej, czy to właśnie by mówiło, no to jest bardzo zrozumiałe, co to jest, chodziło. Że ta moralność już w pewien sposób, jeżeli postępowanie moralnie, to się kwalifikuje w jakimś sensie do... To jest chodziło?
Chcę powiedzieć nie, że ja, to co Pismo Święte mówi, że każdy człowiek bez nawet objawienia pozytywnego ma jakąś moralność, ma jakieś pojęcie o Bogu. I będzie sądzony według swojego sumienia. Zresztą święty Paweł o tym będzie mówił, nie? Cokolwiek robisz wbrew twojemu sumieniu, jest grzechem. Na takim poziomie, na jakim się ktoś znajduje. Tu akurat ojciec Grzegorz jest teologiem moralnym, to on może to w szczegółach wyjaśnić, czym jest sumienie. Ale oczywiście sumienie każdy człowiek ma. Oczywiście jest problem, jak on jest uformowany, że należy dalej, każdy człowiek musi nad nim pracować, ale w tym momencie, jakie masz, tym się różni człowiek od psa, że myśli nad tym, co robi, jakoś je ocenia. Tyle chyba trochę powiedzieć, ale co więcej się w Szeolu działo, to chyba nie wiem. No, niestety nie. Kultura trochę niszowa, trochę obok. Nie? Więc to judaizm jest bardzo złożoną religią. Wiecie Państwo, co rabin to opinia, oni sami o tym mówią. Do dzisiaj tych judaizmów jest od trochę, jest ciut, więc trochę pytanie. Ja bym spytał, kogo masz na myśli, jakie źródło, czego się oczekuje, jeżeli chodzi o jakąś duchowość. Mają bardzo dobrych gramatyków. Są pewne tradycje, które mogą nam wyjaśniać kontekst niektórych przypowieści. Rzeczywiście jest bardzo ciekawe. Więc trochę tak bym się mówił. Powiedziałbym, zawsze to jest ciekawe, trzeba każde źródło osobno zbadać i ocenić, a na takim poziomie religijnym, no to oczywiście szukamy jedności z każdym człowiekiem, na ile to jest możliwe, a z Żydami no to znowu trochę zależy z kim. Nie? Są tacy Żydzi, którzy są bardzo otwarci, są tacy Żydzi, którzy się boją w ogóle chrześcijan. Są tacy Żydzi, którzy są tym zainteresowani, tacy, którzy nie są. Nie? To trochę jest bardzo złożone. Nie? Pamiętajcie Państwo, że Żydzi nie mają papieża, tak? W pewnym sensie to, że kilku rabinów jakiś dokument podpisał, to absolutnie nic nie znaczy, nie? Bo to nie mają jakiejś komisji centralnej, jednej, która by coś tam ustaliła. Nawet naczelny rabin Izraela, to wcale nie jest tak, że on akurat przez wszystkich Żydów świata jest uznawany za autorytet. To też nie. Tak? Więc to jest troszkę tak raczej jak z protestantyzmem. Nie? Znaczy, że tych odłamów jest bardzo dużo. Przez to, że ich dużo jest, też dialog jest złożony, no bo to z każdym trzeba by się osobno dogadywać. Ale myślę, że coś takiego, że jakiś progres jest. Przynajmniej w naukach biblijnych my tego doświadczamy i w komentarzach biblijnych też się pojawia, nawet katolickich, coraz więcej odniesień też do tradycji żydowskich, zwłaszcza takich, które rzeczywiście no, wyjaśniają kontekst przypowieści. Na przykład, nie wiem, czy Państwo wiecie, to, co Jezus mówił, na przykład jego nauczanie na temat rozwodu. Jezus wpisuje się na temat tej dyskusji rozwodów, dyskusję, która była między Hillelem i Szammajem w pierwszym wieku. I on zabiera głos w dyskusji rabinistycznej. Nie? I się opowiada, znowu paradoks, no nie paradoksalnie zaskakująco, czy nie, za opcją bardziej restrykcyjną. Nie? Bo był Hillel, który mówił, a nie, że można się rozwodzić, a drugi mówił, że nie można. Jezus staje po tej jednej stronie. Więc widzimy w kontekstu historycznego które dyskusje na przykład są prawdopodobne, co ludzie, słuchacze na przykład Jezusa mogli zrozumieć z tego, co on mówi. Nie? Jak Żyd z pierwszego wieku mógł rozumieć kazanie na górze. I okazuje się, że mógł rozumieć bardzo dobrze. Że są pewne metafory, obrazy związane, to co nie rozumiesz, co masz związać, to będzie związane. Są pewne rzeczy, które rozumiem, dlaczego ich gorszyły. Więc to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to odpowiedziałem na pytanie, ale tendencja jest pozytywna, tak jak mówię.
Stary Testament był opisany w kontekście podziału kulturowym, który obecnie dla nas często jest ciężki i niezrozumiały.
I Nowy Testament też był z
czasem. Tak, rozumiem. To jednak jest kolejny pewne przeskoczenie. I oczywiście stąd tam jest zgłębianie tego, przechodzenie przez te kolejne układy znaczeń i odwoływanie się do innych kultur. Tylko czy w tym całym wysiłku, ten cały wysiłek nie mógł być przełożony na studiowanie łatwiejszego, bliższego nam Nowego Testamentu. Bo to jest bardzo... Znaczy, dużo wysiłku potrzeba, żeby zrozumieć Stary Testament. Poprzez ten... zgłębianie grodu. To nie byłoby bardziej produktywne, oczywiście ciężkie pytania, ale czy nie byłoby bardziej produktywne studiowanie Nowego Testamentu?
Tu jest szersze pytanie, co to jest produkcja, nie? Czego my oczekujemy w ogóle od studiowania Pisma Świętego? Złotych myśli, sobie wezmę w kalendarz, piszę następna złota myśl, jakaś inspiracja duchowa. To jest pytanie w ogóle sens spotkania z Bogiem. Znaczy, jeżeli ja wierzę, że to jest Bóg, który mówił przez proroków, w kredo to mówimy, nie? Duch Święty mówił przez proroków, i tu mamy na myśli Starego Testamentu, to znaczy, to słowo jest cały czas żywe i aktualne. I nie sądzę, że mamy wybór. Myślę, że nie mamy wyboru. Po prostu nie mamy wyboru. To jest Słowo Boże. To jest raczej pytanie, powiedziałbym, może na poziomie praktycznym, to tak. To znaczy, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z Pismem Świętym, to rzeczywiście lepiej zacząć od tego, co łatwiejsze. Zgadzam się, tak. Czy od Ewangelii, od Nowego Testamentu, psalmów, bo one są znane, są jakieś takie ahistoryczne w pewnym sensie, więc to też nie trzeba akurat wszystkiego tam studiować, ale to trochę jak z poznaniem drugiej osoby, nie? To się przygoda nigdy nie kończy. Im więcej wiem, tym więcej mam pytań, zawsze można pójść dalej. I każdy na tym poziomie intelektualnym i swoich możliwości jest wezwany do tego, żeby szedł dalej, pogłębiał. Jak ktoś nie umie czytać, będę od niego wymagał, żeby tam studiował. Jeżeli ktoś ma wyższe wykształcenie, jeżeli ktoś jest humanistą, to myślę, że ma też obowiązki. Nie? Znaczy, że jego wiara nie powinna być na poziomie pierwszoklasisty. Czy to jest niemiłe, co sobie myślę? Ja się naprawdę nadłapię na tym, że muszę być mniejszy. Ale ja nie lubię pocieszać, nie umiem pocieszać, chyba, że wszystko będzie dobrze. Może nie będzie dobrze, nie wiem, czy będzie dobrze. Zależy od Ciebie. No, trochę. Skoro Pismo Święte nie waha się konfrontować, to ja też nie waham. Ale też oczekuję konfrontacji. Proszę, proszę.
Powiedzmy, że
czy wszyscy słyszą? Może.
No, postaram się głośno, tak jak będzie. Dochodzimy do pewnego poziomu. Słowa jest światła, studiowała, przeszła Nowy Testament.
Tak brzmi jak brak, bo to jakiś level.
No, no niestety tak, w pewnym sensie tak. Czy w tym momencie nie ma pokusy albo coś takiego, że jest sztuka dla sztuki, że jeszcze głębiej to postaram się dojść. Co mi da to kolejne zgłębienie kontekstu historycznego? Czy ono da ten sens pożądany?
Jaki? Dobre pytanie, bo ono kryje w sobie takie pytanie bardzo poważne, jaki jest cel w ogóle czytania Pisma Świętego. Nie? Zależy, kto czyta i jaki sobie stawia cel. Jeżeli czyta historyk, no to będzie szukał, starał się zrekonstruować historię, jakieś tam szczegóły. Jak literat, to będzie zajmował się cechami literackimi i co poeta miał na myśli. W ogóle nie wchodząc w to, czy ten Bóg istnieje. Nie? Tak samo może studiować literaturę babilońską i hebrajską. Tak studiują naukowcy. Natomiast dla chrześcijanina, to pewnie Pan ma na myśli, czytanie duchowe jest zawsze okazją do tego, żeby spotkać się z Bogiem. Taki jest ostateczny mój cel. Nie? Po to czytam. Nie dla swojej satysfakcji. I teraz, jeżeli zapytam, a jaki jest cel spotkania z Bogiem, no to też chyba się jednak sznurek kończy, tak? Bo celem spotkania z Bogiem jest spotkanie z Bogiem. Nie? To znaczy, w pewnym sensie nie powinienem szukać dodatkowych jakichś tam, a że mam mnie tu ukoić, a mnie ma to pocieszyć, a tak naprawdę nie wiem. Jeżeli spotykam się z żywym Bogiem, to trzeba dać sobie, znaczy sobie, Bogu taką możliwość, że On może coś chcieć, czego ja akurat może nie mogę nie chcieć. Na przykład, że Bóg będzie chciał mnie właśnie czegoś pobudzić, albo coś sprowokować, albo no masę rzeczy się może wydarzyć, tak jak spotkanie z jakąś osobą. Prawda, jeżeli spotykam się z jakąś osobą, jeżeli z góry mam taki przepis, że spotykam się z Tobą, żeby, no to trochę jest spalone spotkanie, nie? Jeżeli kto komuś stawiam jakimś na randce, powiedzmy, że ma mi powiedzieć to, to, to i to, a jak nie powie, no to jest rozczarowanie. No to najlepszy sposób, żeby w ogóle zbudować sobie życie, bo ludzie nie będą spełniali moich oczekiwań, nie? Ale ludzie nie są po to, żeby spełniać moje oczekiwania. Ludzie są ludźmi. Osoby są w boskiej osobie jeszcze bardziej. jest jakaś przygoda, jakaś niewiadoma, nie wiem, co się stanie. Jeżeli jest jakiś moment taki, że ja bliżej spotkam tę osobę, dotknę tego Boga, albo on mnie, no to super, ja nie oczekuję niczego więcej. Nie? Na takim poziomie, jakby to powiedzieć, nawet proste zdanie. Bóg jest miłością, tak? Bóg mnie kocha. I oczywiście, jak sami Państwo wiecie, te najprostsze zdania są najtrudniejsze, no bo jak mam 5 lat, ja to inaczej zrozumiem, niż jak mam 15. Jeżeli będę mieć żonę, przyjaciół, to te doświadczenia miłości będą zmieniać moje pojęcie, co znaczy, że Cię kocham. Nie? Jak będę mieć dzieci, to ja wtedy dopiero zrozumiem moich rodziców, tak naprawdę. Co to znaczy martwić się o kogoś. Nie? Wcześniej to trzeba, co tam człowiek może wiedzieć. Póki nie ma dzieci, to sobie może wyobrażać. Nie. A jak kiedyś uwagę za kogoś oddam życie, to wtedy zrozumiem, co znaczy kochać jak Jezus. Nie? Czy są zdania, których sens jakoś filologicznie znam, natomiast egzystencjalnie ten tekst, rozumienie tego będzie rosło w miarę moich doświadczeń życiowych. Chyba tak. Nie chodzi o sensy filologiczne, tam piąte znaczenie tego wersetu. Można to robić, natomiast na takiej lekturze osobistej niekoniecznie o to chodzi. Mniej więcej odpowiedziałem.
Jeśli chodzi o sferę personalną, tak jak najbardziej się zgadzam, tylko
o naukową sferę.
Po co? No, po co jest.
Obiektywną. Po co naukowcy studiują Pismo Święte i mnożą jego sensy, tak?
Tak.
No bo mamy. Tak, nie, bo są cały czas teksty, które są jasne. Są cały czas teksty, które są nieoczywiste.
Ale chyba nie będzie takiego momentu, kiedy ktoś powie, to już jest.
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. My możemy powiedzieć, który jest lepszy, który jest gorszy. Nasze poznanie, nie wiem, czy sobie Państwo zdają sprawę, nasze poznanie starożytnego świata ma szalony w tym momencie rozpęd. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że codziennie jest publikowany nowy tekst starożytny. To my nie nadążamy tego przerobić. Nie? Więc to prawnuki będą miały co robić na takim zwykłym historycznym poziomie, bo no jest co robić. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja myślę, że to jest dobre o tyle, że nas zbliża do tego, żeby poznać tamtych ludzi przynajmniej. Nie? A jeżeli człowiek się, Bóg się posługuje ludzkim językiem, to poznanie tego ludzkiego języka, kultury jest no jak pracą podstawową. Natomiast czy śmierć jest naturalna, czy jest karą Bożą? To jest jedna znowu z tez świętego Tomasza z Akwinu. I powie i tak, jak to oczywiście święty Tomasz, myślę, ma rację. To znaczy, o tyle jest karą, że wpisuje się w konsekwencje grzechu pierworodnego, kiedy człowiek zniszczył tą jedność, którą miał z Bogiem, więc to osłabi jego jedność duszy z ciałem. Więc to jest jakaś konsekwencja. Czy jest Bożą karą? No jest, bo ogranicza ludzkie życie, które jest jakoś tutaj niedoskonałe. Jest, jest. Jedno i drugie jest prawdą. Tak. A że Bóg jest Panem życia i śmierci? No tak. Mogę tutaj masę tekstów na ten temat wyciągnąć. Bo jeżeli Bóg nie jest Panem śmierci, to znaczy tym, który decyduje, w którym momencie umrzemy, to kto? No kto? Ja to decyduję? No a Bóg, Jezus mówi, wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Kiedy żegnamy naszych ludzi umierających, najbliższe osoby, no to do kogo mi wysyłamy? Do Ojca, nie? To kto po nich przyjdzie? No nie diabeł, tylko mam nadzieję, że Bóg po nich przyjdzie ostatecznie. My ich oddajemy w ręce Ojca, nie? Tam skąd wyszli, tam i wracają. Nie widzę jakiegoś problemu. Śmierć dla chrześcijanina doczesna to nie jest jakąś tam tragedią, tak? Abraham umarł pełni życia. Jeżeli ktoś umrze śmiercią tragiczną, nieprzygotowany, no to jest problem, rzeczywiście. Natomiast śmierć jest częścią naszej natury, jeżeli jest w rękach Bożych, jak nasze życie, aleluja. Nie ma tutaj problemu.